Księga szósta. Rozdział pierwszy. Wieża nad Kirit Ungol. Sam z trudem dźwignął się z ziemi. W pierwszym momencie nie mógł się zorientować, gdzie jest, ale po chwili przypomniał sobie wszystko, całą beznadziejną i rozpaczliwą prawdę. Znajdował się przed dolną bramą orkowej fortecy. Spiżowe drzwi były zamknięte. Musiał zemdleć, gdy próbował je otworzyć naporem własnego ciała, ale nie wiedział, jak długo leżał nieprzytomny. Przedtem był rozgorączkowany, zdesperowany i wściekły. Teraz dygotał z zimna. Przyczołgał się pod drzwi i przytknął do nich ucho. Z daleka dochodziła wrzawa i zmieszane głosy orków, lecz coraz niklejsze, oddalające się, aż wreszcie ucichły zupełnie. Głowa go bolała, przed oczami migotały w ciemności skry, starał się jednak pozbierać myśli. Jedno zdawało się bądź co bądź jasne, że przez te drzwi nie dostanie się do fortecy orków. Musiałby czekać na ich otwarcie kto wie ile dni, a na to nie mógł sobie pozwolić. Każda chwila była rozpaczliwie cenna. Nie miał już wątpliwości, co jest jego pierwszym obowiązkiem. Wiedział, że musi ocalić Froda, choćby mu przyszło tę próbę przypłacić własnym życiem. Najbardziej prawdopodobne, że zginę. To zresztą najłatwiejsze, powiedział sobie markotnie, chowając żądło do pochwy i odwracając się od spiżowych drzwi. Zwolna wlókł się w górę ciemnym tunelem, nie odważając się użyć światła elfów. Idąc, usiłował w głowie uporządkować wszystkie zdarzenia od początku wędrówki z rozstaja dróg. Nie mógł się zorientować w porze dnia, przypuszczał, że jest noc. Ale nawet rachunek dni mylił mu się teraz. W tym kraju ciemności gubiło się dni, tak jak gubił się każdy, kto tutaj zabłądził. Ciekawe, czy też przyjaciele w ogóle o nas pamiętają, myślał. I co się z nimi dzieje tam w ich świecie? Niezdecydowanym gestem wskazał przed siebie, nie wiedząc, że kierując się znów do tunelu Szeloby, jest zwrócony twarzą ku południowi, nie ku zachodowi, jak sądził. Na jasnym świecie słońce stało blisko zenitu i był dzień 14 marca według kalendarza Szajeru. Aragorn właśnie płynął na czele czarnej floty z Pelargiru, Mery z Rohirrimami cwałował przez Dolinę Kamiennych Wozów, a w Minas Tirith szerzyły się pożary i Pipin z przerażeniem śledził coraz wyraźniejszy obłęd w oczach Denethora. Ale wśród wszystkich trosk i niebezpieczeństw myśli przyjaciół wciąż zwracały się do Froda i Sama. Nie byli zapomniani, ale znaleźli się poza zasięgiem bratniej pomocy. A najżyczliwsza myśl nie mogła poratować w tym momencie Sama, syna Hamfasta. Był zdany wyłącznie na siebie. Dotarł wreszcie do kamiennych drzwi zagradzających wejście orkowego korytarza, a nie mogąc wykryć zamka ani skobla, przelazł tak jak poprzednio górą i zgrabnie zsunął się znów na ziemię. Ostrożnie przekradł się obok wylotu tunelu Szeloby, gdzie w zimnym przeciągu powiewały jeszcze szczątki podartej ogromnej sieci pajęczej. Po cuchnącym cieple w głębszym korytarzu tutaj owiał Sama przejmujący chłód, lecz to orzeźwiło go nieco. Chyłkiem wypełznął na otwartą ścieżkę. Panowała tu złowroga cisza. Nie było jaśniej niż zazwyczaj bywa o zmierzchu chmurnego dnia. Ogromne kłęby pary wzbijające się z nad Mordoru płynęły nisko nad jego głową w stronę zachodu, tworząc pułap z dymu i chmur oświetlony od spodu posępnym krwawym blaskiem. Sam podniósł wzrok na wieżę orków i nagle z jej wąskich okien błysnęły światła jak małe czerwone oczy. Mógł to być jakiś sygnał. Strach przed orkami, na czas pewien przytłumiony gniewem i rozpaczą, znowu ogarnął hobita. Nie widział innej rady, musiał szukać głównego wejścia do strasznej wieży, lecz kolana uginały się pod nim i dygotał z przerażenia. Odwracając oczy w dół od wieży i sterczących nad wąwozem urwisk, zmusił oporne nogi do posłuszeństwa i nasłuchując pilnie, wpatrzony w gęsty mrok skupiony pod skalnymi ścianami po obu stronach drogi, zwolna zawrócił, minął miejsce, gdzie przedtem leżał Frodo i gdzie jeszcze przetrwał wstrętny smród Szeloby, poszedł dalej, pod górę, aż dotarł znów do tej samej wnęki, w której ukrył się przed orkami, kładąc na palec pierścień i skąd obserwował przemarsz oddziału Szagrata. Przystanął, usiadł. Na razie nie mógł zdobyć się na dalszą wędrówkę. Rozumiał, że jeśli przejdzie szczyt przełęczy, następny krok zaprowadzi go już naprawdę do Mordoru i że będzie to krok nieodwołalny. Nie mógłby marzyć o odwrocie. Bez wyraźnego celu wsunął znowu pierścień na palec. Natychmiast poczuł ogromny ciężar tego brzemienia i jeszcze silniej, jeszcze bardziej paląco niż przedtem, wyczuł złośliwość oka Mordoru. Szukało skarbu. Usiłowało przeniknąć ciemności, które nieprzyjaciel dla własnej osłony zesłał, lecz które mu teraz przeszkadzały, potęgując jego niepokój i wątpliwości. I znowu sam stwierdził, że nagle słuch mu się wyostrzył, lecz wszystkie przedmioty świata przedstawiają się jego oczom blado i niewyraźnie. Widział ściany skalne jak przez mgłę, za to z wielkiej odległości słyszał bełkot nieszczęsnej szeloby, a jak gdyby tuż obok ostre, wyraźne krzyki i szczęk metalu. Zerwał się i przylgnął płasko do skały przy ścieżce. Na szczęście miał pierścień na palcu, bo nadciągała nowa banda orków. Tak mu się przynajmniej w pierwszej chwili zdawało. Potem jednak zrozumiał omyłkę. Wyczulony słuch wprowadził go w błąd. Wrzaski orków pochodziły z wnętrza wieży, której najwyższy róg sterczał wprost nad nim, po lewej stronie skalnej wnęki. Drżał, walczył sam ze sobą, żeby zmusić się do działania. Z pewnością w wieży rozgrywały się jakieś okropne sceny. Może wbrew rozkazom orkowie ulegli wrodzonemu okrucieństwu i torturują Froda? Może rozszarpują go na sztuki? Sam wytężył słuch. Odzyskał odrobinę nadziei. Niewątpliwie w wieży toczyła się walka. Orkowie bili się ze sobą. Doszło do bójki między Szagratem a Gorbagiem. Nadzieja, jaką ten domysł natchnął hobita, była bardzo znikoma, a jednak wystarczyła, żeby go zagrzać do czynu. W niezgodzie orków upatrywał pewną szansę. Nad wszystkimi myślami zatriumfowała miłość do Froda i zapominając o niebezpieczeństwach, sam krzyknął w głos: "Idę, panie Frodo!" Potem pędem wbiegł na przełęcz i przekroczył ją. Droga skręcała w lewo i opadała stromo w dół. Sam był w Mordorze. Zdjął pierścień. Zrobił to może za podszeptem jakiegoś bardzo głęboko ukrytego przeczucia groźby, ale zdawało mu się, że po prostu chce widzieć jaśniej. Lepiej nawet najgorszej prawdzie patrzeć w oczy, mruknął do siebie. Nic nie warte takie błądzenie we mgle. Surowy, okrutny i przykry widok ukazał się oczom hobbita. Spod jego stóp najwyższa grań Efelduat opadała stromo w ciemność jaru, za którym wznosiła się grań następna, znacznie niższa, poszarpana i najeżona turniami, sterczącymi niby czarne kły na tle czerwonego blasku. Ponury łańcuch Morgai, wewnętrzny krąg obronnych wałów Mordoru. Dalej, bardzo jeszcze daleko, lecz niemal na wprost za rozlanym jeziorem ciemności, przetkanej rozbłyskującymi tu i ówdzie płomieniami, żarzyła się ogromna łuna. Strzelały z niej wielkie słupy dymu, ciemnoczerwone u podstawy, a czarne w górze, tam gdzie łączyły się w skłębiony baldachim rozpięty nad całą tą przeklętą krainą. Sam widział przed sobą Orod Ruinę, górę ognia. Wieczne, niewyczerpane źródła ognia, zagrzebane głęboko pod stożkiem popiołów, rozpalały się wciąż na nowo, wzbierały i z łoskotem wyrzucały potoki stopionej skały przez pęknięcia i szczeliny ziejące na zboczach. Jedne z nich spływały ku Barad-dûr szerokimi kanałami, inne wiły się, torując sobie drogę przez kamienistą równinę, aż wreszcie ochłodzone zastygały w dziwne kształty, niby potworne smoki wyplute z głębi utręczonej ziemi. W takim to momencie ujrzał sam górę przeznaczenia, a jej złowrogi blask, przesłonięty wysokim grzbietem Efelduat przed wzrokiem wędrowców, którzy wspinali się ścieżką od zachodu, teraz ukazał się hobbitowi wśród nagich skalnych ścian, jak gdyby skąpanych we krwi. Sam, olśniony tym światłem, osłupiał ze zgrozy, albowiem po swej lewej ręce zobaczył w całej okazałości wieżę Kirit-Ungol. Sterczący róg, który przedtem widział z tamtej strony przełęczy, był tylko jej szczytową iglicą. Wschodnia ściana wznosiła się trzema kondygnacjami nad półką skalną, wysuniętą ze zbocza daleko w dole. Od tyłu wsparta o potężną skałę wyrastała z niej obronnymi bastionami, które spiętrzone jeden nad drugim zwężały się ku górze i zwracały na północo-wschód oraz na południo-wschód olbrzymie mury wygładzone przez dobrze w swej sztuce wyćwiczonych kamieniarzy. Wokół dolnej kondygnacji, 200 stóp poniżej miejsca, gdzie stał sam, wznosił się groźny mur opasujący wąski dziedziniec. Od południo-wschodu otwierała się brama, a prowadziła ku niej szeroka droga, której zewnętrzny parapet biegł z krajem przepaści, a która dalej skręcała na południe i zygzakami schodziła w mroczną dolinę, gdzie łączyła się z drogą zstępującą z przełęczy Morgul, potem zaściągnęła się dnem żlebu w stoku Morgaj, aż w dolinę Gorgoroth i dalej do Barad-dûr. Wąski górski szlak, na którym stał sam, zniżał się gwałtownie schodami i stromą ścieżką ku głównej drodze i spotykał się z nią w cieniu groźnych murów opodal bramy wieży. Sam doznał niemal wstrząsu, gdy nagle zrozumiał, że te twierdze zbudowano nie po to, by nie dopuścić wroga do Mordoru, lecz by go tam zatrzymać. Była dziełem ludzi z Gondoru, ich wysuniętą najdalej na wschód placówką służącą obronie Ithilien. Wzniesiono ją, gdy po zawarciu ostatniego przymierza ludzie z Westernes trzymali straż nad złowrogim krajem Saurona, którego poplecznicy jeszcze się czaili wśród gór. Lecz podobnie jak w dwóch zębatych wieżach, Narchost i Karchost, czujność tutaj zawiodła. Zdrada wydała wieżę wodzowi upiorów pierścienia i odtąd przez długie wieki pozostawała ta forteca we władaniu sił ciemności. Sauron po powrocie do Mordoru uznał, że będzie mu bardzo użyteczna. Miał bowiem niewiele oddanych mu sług, mnóstwo natomiast niewolników trzymanych po strachem. Toteż głównym celem twierdzy było teraz, jak Ongi, zapobieganie ucieczkom z Mordoru. Na wszelki jednak wypadek, gdyby znalazł się śmiałek, który zdołałby zakraść się w granice tej krainy, czuwała tu ostatnia, bezsenna straż, aby ująć zuchwalca, jeśli by nawet wymknął się wszystkim innym granicznym posterunkom i uszedł z życiem z tunelu Szeloby.